Windows bezpieczniejszy niż kiedykolwiek. 12 marca 2009, 16:52. Windows XP i Vista są pod stałym obstrzałem. Zagrożenia Twojego systemu i Twoich danych czyhają w internecie, w domu, w biurze i w podróży. Przeczytaj, jak chronić się skutecznie w każdej okazji. Praktycznie każdy autor złośliwego oprogramowania optymalizuje szkodliwy kod, aby uzyskać maksymalne pole rażenia w Windows XP i Vista. Dzień w dzień pojawiają się w internecie nowe warianty szkodliwych programów, które wykorzystują luki w zabezpieczeniach systemu, a to tylko sam czubek góry lodowej. Czołowe produkty Microsoftu są pod nieustannym obstrzałem. W końcu są to najbardziej popularne systemy operacyjne. Jako użytkownik systemu Windows korzystasz z niego zapewne codziennie w celach służbowych i prywatnych. Jednak nie masz czasu, aby 24 godziny dziennie uganiać się za każdą nowo odkrytą luką w zabezpieczeniach. Tym większe znaczenie mają mechanizmy automatyczne, które starają się jak najskuteczniej chronić peceta i zgromadzone w nim zasoby. Na kolejnych łamach przedstawiamy skuteczne rozwiązania w zależności od typu ataku i używanego systemu operacyjnego. Za pomocą naszych porad nie tylko pokrzyżujesz plany hakerów i ich złośliwych programów, lecz ponadto ochronisz swój system przed wszędobylskimi współmieszkańcami i kolegami w pracy. W ten sposób Twoje poufne informacje nie dostaną się w niewłaściwe ręce. S. 153 616. Ochrona przed atakami z zewnątrz. Twój komputer, z którego korzystasz sam i który nie jest podłączony do innych pecetów w sieci lokalnej, na przykład w domu, jest narażony przede wszystkim na ataki z internetu. Szkodliwy kod może uaktywnić się bez Twojego udziału lub przez omyłkowe kliknięcie. Tak czy owak, skutki są zawsze takie same, a przeważnie bywają opłakane. Dlatego warto się zabezpieczyć, zanim będzie za późno. Aktualizacje Windows i aplikacji. Podstawowym środkiem prewencji przed atakami wirusów, hakerów i złośliwego oprogramowania jest całkowicie szczelny system, w którym są natychmiast łatane nowo odkryte luki w zabezpieczeniach. Aktualizacje Microsoftu. Producent zapewnia regularnie aktualizacje łatające luki w zabezpieczeniach swojego oprogramowania Windows, Office, Internet Explorer itd. Aby upewnić się, że Twój system jest zawsze zaktualizowany, sprawdź aplet aktualizacje automatyczne Windows XP lub wygląd klasyczny Windows Update zmieniu ustawienia Windows Vista. W panelu sterowania powinna tu być zaznaczona opcja automatycznego pobierania i instalowania aktualizacji. Aktualizacje oprogramowania. Luki w zabezpieczeniach mogą występować nie tylko w systemie Windows, lecz także w aplikacjach innych producentów. Aby uchronić się przed najgorszym, powinieneś je regularnie aktualizować. Na szczęście nie musisz robić tego ręcznie. Wyręczy cię w tym program UptaTester dostępny pod tym adresem. Gdy je zainstalujesz, przeprowadzi inwentaryzację wszystkich programów zainstalowanych w systemie. Kliknij przycisk Search for Updates, a wówczas porówna zarejestrowane wersje Twoich programów ze swoją bazą danych i utworzy spis aplikacji, które są dostępne w nowszych wersjach. Kliknięciem jednego przycisku możesz je pobrać i zainstalować. Program antywirusowy i spółka. W skład podstawowego zestawu oprogramowania w każdym systemie wchodzi strażnik antywirusowy. Programy tego rodzaju nie powinny być stosowane tylko w formie lekarstwa. Gdy system padnie ofiarą wirusa, należy używać ich przede wszystkim jako narzędzie wczesnego ostrzegania, które pomaga zapobiegać zarażeniu komputera. Antywirus. Dobry, a na dodatek bezpłatny strażnik wirusowy to m.in. Avira Antivir dostępny pod tym adresem. Po jego zainstalowaniu należy w pierwszej kolejności zaktualizować bazę sygnatur poprzez internet. Potem program jest gotowy do użytkowania. Gdy przywołasz plik sklasyfikowany przez Antivir jako podejrzany lub zostanie on przywołany przez jedną z aplikacji, strażnik natychmiast wkroczy do akcji, przerywając jego uruchomienie i zgłosi niebezpieczeństwo. Z reguły złośliwy kod nie zdąży jeszcze wyrządzić żadnych szkód w systemie. Kontrola konta użytkownika. Vista dysponuje własnym mechanizmem wczesnego ostrzegania. Kontrola konta użytkownika UAC uniemożliwia aplikacjom dokonywanie zmian w systemie, np. w folderze systemowym lub w kluczu. /local/machine rejestru Windows nie odgrywa tu żadnej roli. Czy program jest uruchamiany z konta administratora czy z konta użytkownika o ograniczonych uprawnieniach? Gdy zechcesz skorzystać z aplikacji, która wymaga praw administratora, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie uruchom jako administrator. Wprawdzie możesz wyłączyć UAC w panelu sterowania wygląd klasyczny /konta użytkowników/włącz lub wyłącz funkcję kontrola konta użytkownika. Jednak nie należy tego robić. Ograniczone prawa użytkownika. Każda aplikacja ma przydzielone prawa NTFS pod warunkiem, że twardy dysk jest sformatowany w systemie plików NTFS ustawienie domyślne w Windows XP i Vista. Z reguły aplikacja ma te same uprawnienia co użytkownik, który ją przywołuje. Jeśli więc jesteś zalogowany w systemie jako administrator, każdy uruchamiany przez Ciebie program ma wszystkie prawa dostępu, zatem nawet prawo do modyfikowania plików systemowych. Zatem gdy otworzysz przeglądarkę internetową, będąc zalogowany jako administrator, mogą zdarzyć się następujące rzeczy. 1. Zmodyfikowana przez hakerów witryna internetowa wykorzysta bez Twojego udziału słaby punkt przeglądarki internetowej lub lukę w jej zabezpieczeniach. 2. Klikniesz pozornie nieszkodliwe łącze lub okno dialogowe, inicjując w ten sposób wykonanie złośliwego kodu. Przeglądarka ma uprawnienia administratora, więc szkodnik ma ogromne pole do popisu. Możesz się przed tym zabezpieczyć w bardzo prosty sposób. Powinieneś przeglądać internet tylko z poziomu konta użytkownika o ograniczonych uprawnieniach. Aby go założyć, otwórz aplet konta użytkowników w panelu sterowania. Następnie kliknij Utwórz nowe konto Windows XP lub Zarządzaj innym kontem / Utwórz nowe konto Windows Vista. Jako typ konta wskaż opcję Ograniczone Windows XP lub użytkownik standardowy Windows Vista. Pamiętaj o tym, aby zdefiniować hasło dla nowo otworzonego konta. Router, DNS i spółka. Wielu użytkowników korzysta z internetu za pośrednictwem łącza do spraw. W tym celu podłącza się komputer do routera, który nawiązuje połączenie z internetem poprzez modem do spraw. Jeśli korzystasz z takiego rozwiązania, powinieneś koniecznie dokonać odpowiednich ustawień w swoim routerze, aby zapobiec dostaniu się złośliwego kodu do swojej sieci lokalnej, a zarazem do swojego komputera. Z reguły każdy router oferuje interfejs użytkownika przywoływany poprzez przeglądarkę internetową. To tu można ustawiać najważniejsze parametry. Dialogi konfiguracyjne różnią się zależnie od producenta i modelu routera, więc nie możemy zaprezentować tu dokładnej instrukcji dla Twojego urządzenia. Niemniej jednak są one na tyle intuicyjne, że powinieneś szybko znaleźć opcje, które omawiamy poniżej. Zapora routera. Najpierw sprawdź, czy router ma włączoną zaporę internetową. Taka zapora sprzętowa chroni skuteczniej przed połączeniami z zewnątrz od zapór software'owych takich jak zone alarm czy wewnętrzna zapora Windows, hasło DNS. W żadnym wypadku nie powinieneś pozostawiać fabrycznie przydzielonego hasła routera. Głównym powodem są ustawienia DNS Domain Name System. Gdy wpisujesz w przeglądarce dowolny adres URL np. www.pisiworld.pl, serwer DNS przekłada tę nazwę na odpowiedni adres IP. Twój router korzysta z serwerów DNS, które zostały umieszczone w jego konfiguracji przez Twojego operatora internetu. Gdy złośliwy kod dostanie się do konfiguracji DNS Twojego routera, może podać tu inny serwer DNS. Wskutek tego wpisywane i klikane adresy URL nie będą poprawnie interpretowane. Zamiast tego będziesz kierowany do witryn hakerów na przykład, próbujących wyłudzić poufne informacje. Strony phishingowe są do złudzenia podobne do oryginałów, więc prywatne dane np. bankowe mogą łatwo trafić w ręce oszustów. Plik hosts. Również środowisko Windows zapewnia pewien element przekładania nazw domen na adresy IP. Mowa o pliku hosts w katalogu Windows System 32 Driver Sets. Aby złośliwy kod nie mógł mieścić tu adresów do serwerów phishingowych, powinieneś odebrać systemowi i wszystkim użytkownikom prawa zapisu do tego pliku. Patrz dalej. UPnP i otwarte porty. Porty to swoiste bramy pomiędzy Twoim systemem i światem zewnętrznym. Każdy port otwarty na stałe zwiększa obszar wystawiony na szkodliwe działanie. Aby aplikacja spoza Twojej sieci lokalnej mogła korzystać z portu w Twoim komputerze, musi uzyskać zezwolenie routera za pomocą funkcji przekazywania portów, tak zwany port forwarding. Można zlecić routerowi przekierowywanie zapytań dotyczących określonych portów. Przekazywanie to włącza się ręcznie. Wyjątek stanowi UPnP Universal Plug & Play. Tej funkcji wolno modyfikować konfigurację portów bez pytania użytkownika, gdy żąda tego jedna z aplikacji w Twoim systemie. Jeśli do systemu dostanie się szkodnik, może on w ten sposób otworzyć w Twoim systemie tylne drzwi, dając hakerom dostęp do Twoich zasobów. Dlatego warto wyłączyć UPnP lub przynajmniej tak ograniczyć te funkcje, aby miała prawo zgłaszania zapytań, lecz nie mogła dokonywać żadnych zmian w konfiguracji. Wirtualny system. Nawet gdy przeglądasz internet z ograniczonymi uprawnieniami i załatałeś wszystkie luki w swoim oprogramowaniu, jest niebezpieczeństwo nieumyślnego zarażenia systemu. Wystarczy pobrać z internetu pozornie pożyteczną aplikację i zainstalować ją tym razem z uprawnieniami administratora, aby nie rezygnować z wypróbowywania nowych programów. Lecz mimo to nie ponosić ryzyka, zaleca się zainstalować wirtualny komputer. Do stworzenia takiej wirtualnej maszyny możesz użyć na przykład bezpłatnego VirtualBox dostępny pod tymi adresami: wersja 32-bitowa i wersja 64-bitowa. Po zainstalowaniu i uruchomieniu go, kliknij New i zastosuj się do wskazówek kreatora. Jako typ systemu gościa wskaż wersję Windows, którą chcesz zainstalować w wirtualnym PC-cie. Potem określ rozmiar pamięci RAM, którą zamierzasz zarezerwować na potrzeby systemu gościa w Windows XP co najmniej 256 MB, w Vista co najmniej 512 MB. Utwórz nowy wirtualny dysk, na którym zainstalujesz żądaną edycję Windows. W oknie konfiguracyjnym wirtualnej maszyny możesz dokonać dalszych ustawień. Kliknij CD/DVD-ROM i zaznacz pole wyboru Mount CD/DVD-Drive. Upewnij się, że podana litera napędu jest zgodna z literą, która jest przypisana napędowi w systemie gospodarzu. Sprawdź w sekcji sieci, czy jest uaktywniony adapter 1 i czy jest podłączony poprzez NAT Network Address Translation. Inaczej nie będziesz miał dostępu do internetu. Oprócz tego możesz włączyć obsługę dźwięku i portów USB. Następnie włóż płytę instalacyjną systemu Windows i uruchom maszynę wirtualną. Zainstaluj system Windows. Nie musisz go aktywować. Po zainstalowaniu systemu gościa kliknij devices.install/gustadditions. W ten sposób będziesz mógł m.in. przełączać się między systemami gospodarzem i gościem za pomocą myszy. Potem kliknij menu Maschine/Save/Maschine/State, aby zachować bieżący stan wirtualnego peceta. Teraz możesz bezpiecznie przeglądać internet i wypróbowywać nowe oprogramowanie. Jeśli zdarzy ci się zarazić system, zamknij wirtualny komputer z opcją Power off the Machine, a potem przeskocz na kartę SnapShots. Wskaż opcję Current State. Naciśnij klawisze Ctrl-Shift i kliknij przycisk Start. W ten sposób odzyskasz stan sprzed infekcji. Nietykalny profil. Jeżeli skonfigurowałeś Windows tak, że każdy członek rodziny ma własne konto, powinieneś dobrze zastanowić się, jakie uprawnienia przydzielić poszczególnym współużytkownikom. Osobom, które nie mają doświadczenia w obsługiwaniu komputera, należy przypisać minimalne prawa dostępu. Najlepiej, gdyby w ogóle nie wolno im było dokonywać jakichkolwiek zmian w systemie. Microsoftowe narzędzie Windows Study State dostępne pod tym adresem ochroni Twój system pod każdym względem. Najpierw trzeba zainstalować Study State z konta administratora. W głównym oknie programu ujrzysz z prawej strony w sekcji User Setting listę pozostałych kont. Wybierz jedno z nich dwukrotnym kliknięciem myszy lub utwórz nowe, klikając Add New User. Jeśli założyłeś nowe konto, powinieneś zalogować się w nim, a następnie zainstalować wymagane aplikacje i dokonać stosownych ustawień. Gdy zabezpieczysz konto, będzie na to za późno, bo wtedy nie uda ci się już nic zmienić. Restrykcje profilu. Powróć do konta administratora i przywołaj ponownie okno konfiguracyjne danego użytkownika w programie Study State. Zaznacz pole wyboru Lock profile na karcie General, aby uniemożliwić dokonywanie jakichkolwiek zmian w profilu. W polach poniżej możesz podać czas, po upływie którego system wymusi wylogowanie użytkownika górne pole, lub czas bezczynności, po upływie którego nastąpi automatyczne wylogowanie dolne pole. Ograniczenia funkcjonalności. Na karcie Windows Restrictions możesz zablokować wyświetlanie określonych funkcji, menu, folderów, a nawet napędów. Na karcie Feature Restrictions ograniczysz funkcjonalność Internet Explorera i pakietu Office. Ponadto możesz zdefiniować listę dozwolonych witryn internetowych. Na karcie Block Programs zablokujesz w razie potrzeby uruchamianie określonych aplikacji. Gdy uporasz się z wszystkimi ustawieniami, zachowaj je przyciskiem około. W ten sposób powrócisz do głównego okna Study State. Ograniczenia globalne. Korzystając z funkcji Set Computer Settings, możesz dokonać ustawień obejmujących wszystkich użytkowników w systemu, na przykład. Określisz, czy w oknie logowania ma być widoczna nazwa ostatniego użytkownika. Funkcją Schedule Software Updates możesz włączyć automatyczne aktualizacje systemu. Zabezpieczenie twardego dysku. Ostatnie zabezpieczenie Protect the Hard Disk uniemożliwia modyfikowanie zasobów danych na twardym dysku. Warunkiem jest udostępnienie dużej ilości wolnego miejsca, co najmniej 4 GB, bo Study State musi utworzyć w tym celu plik bufora. Przy włączeniu tej funkcji sterownik wirtualizacyjny zapisuje wszelkie zmiany tylko w tym pliku. W trakcie trwania sesji użytkownik może jak zazwyczaj tworzyć, modyfikować i usuwać pliki. Jednak gdy zrestartuje system, zastanie na dysku pierwotny stan zasobów. S. 153617 ochrona przed atakami wewnętrznymi. Wielu użytkowników obawia się, że ich dane mogą zostać przechwycone przez nieprzychylnie nastawionych kolegów w miejscu pracy. Również w domowym zaciszu panuje ryzyko, że sąsiedzi mogą rejestrować dane przesyłane w bezprzewodowej sieci lokalnej. Dlatego powinieneś chronić się przed atakami odbywającymi się w obrębie systemu lub sieci VLAN. Uprawnienia grup użytkowników. Każdy użytkownik XP Professional i Visty może chronić swoje dane przed współużytkownikami swojego systemu. Służy mu do tego możliwość określania praw dostępu patchpunkt ograniczone prawa użytkownika, pod warunkiem, że dysk jest sformatowany w systemie plików NTFS. Przydzielanie uprawnień. chcąc zdefiniować prawa dostępu do plików, folderów lub kluczy użytkownika dla określonych użytkowników lub grup użytkowników. Kliknij dany plik lub folder prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie właściwości. Przejdź do karty zabezpieczenia. W górnej części okna ujrzysz nazwy grup i użytkownikom, którym przyznano prawa dostępu. Zaznacz nazwę użytkownika, którego uprawnienia chcesz zmienić. Jeśli w spisie nie ma żądanego użytkownika, kliknij Dodaj Windows XP lub Edytuj - Dodaj Windows Vista i wpisz żądaną nazwę. Następnie pozaznaczaj pola wyboru w kolumnach Zezwalaj lub Odmów przy poszczególnych operacjach Zapis, Odczyt, Wykonanie itd. Potwierdź zmiany przyciskiem około. Ukrywanie folderów. Jeśli nie chcesz ukryć tylko treści pewnych plików, lecz całe foldery, musisz skopiować je do oddzielnego folderu i ukryć jego zawartość. Definiując stosowne uprawnienia NTFS patrz wyżej. Odmów wszystkim użytkownikom oprócz siebie prawa wyświetlania zawartości folderu. Gdy ktoś spróbuje otworzyć folder, zamiast jego treści ujrzy komunikat alarmowy. Przywracanie uprawnień. Problematyczne, jednak niezbędne w prawach dostępu jest to, że każdy, kto dysponuje uprawnieniami administratora, może cofnąć restrykcje nałożone przez innego użytkownika. Wystarczy kliknąć zaawansowane kreska właściciel i przypisać sobie prawo własności do danego obiektu, folderu lub pliku, a wówczas można dowolnie modyfikować prawa dostępu. Dlatego w wypadku poufnych danych nie warto polegać na uprawnieniach NTFS, lecz dodatkowo zaszyfrować pliki metodą EFS patrz dalej. Bezpieczne hasła. Nawet najlepsze zabezpieczenia nie zdadzą się na nic, jeśli użytkownik zastosuje łatwe do odgadnięcia hasło broniące dostępu do jego konta. W Windows XP Home Edition konto administrator nie ma domyślnie żadnego hasła. Zatem każdy może zalogować się doń w trybie chronionym jako administrator bez konieczności podawania hasła, mając pełny dostęp do wszystkich aplikacji, funkcji i zasobów. Definiowanie haseł. Aby przydzielić kontu administratora hasło, zaloguj się w systemie jako użytkownik o takowych uprawnieniach, a następnie przywołaj okno wiersza poleceń cmd.exe i wpisz netuseradministrator. W ten sposób możesz pozmieniać hasła pozostałych współużytkowników systemu. Zamiast ciągu administrator wystarczy wpisać nazwę innego użytkownika. Dobierając hasło pamiętaj, że bezpieczne powinno się składać z co najmniej 8 znaków. Oprócz tego winno zawierać małe i wielkie litery, cyfry i znaki specjalne, podzlurpinki i inne sztuczki. W miejscu pracy dość często bywa stosowana wyjątkowo perfidna sztuczka nosząca nazwę podzlurpingu. Gdy opuścisz na chwilę miejsce pracy na przykład, wyjdziesz na kawę, papierosa lub zostaniesz poproszony do przełożonego. Agresor podłączy do twojego peceta specjalnie przygotowany pendrive. Znajduje się na nim skrypt, który uruchamia się automatycznie i kopiuje niepostrzeżenie na przykład zawartość folderu Moje dokumenty na dysku USB. Po skończeniu pracy złośliwy kolega wyciągnie swoją zdobycz z gniazda USB. Trzy reguły przeciwdziałania kradzieży danych. Sprawdzaj regularnie, czy w portach USB nie tkwi pendrive, którego nie powinno być w tym miejscu. Gdy odchodzisz nawet na chwilę od komputera, za każdym razem blokuj do niego dostępu klawiszami Windows L. Aby wznowić pracę, wystarczy podać swoje hasło. Oprócz tego wyłącz funkcję Autoplay, która bez pytania uruchamia domyślną aplikację nośnika z CD/DVD lub pendrive'a U3, czyli pendrive'a z wirtualną partycją z CD, gdy ten zostanie włożony do napędu WZGL, do portu USB. Najskuteczniej załatwisz to poprzez rejestr. Przywołaj edytor rejestru regedit.exe. Przejdź do klucza, hakej podkreślenie current podkreślenie user software Microsoft Windows current version Policies Explorer. Kliknij dwukrotnie wartość WORD o nazwie Nodrivetype Autorun i przypisz jej w polu dane wartości liczbę 16-kową FF. W ten sposób zablokujesz funkcję Autoplay dla wszystkich typów napędów twardych dysków, wymiennych nośników danych, napędów z CD/DVD, dysków sieciowych i innych. Monitorowanie keylogerem. Jeśli przypuszczasz, że ktoś podejrzał twoje hasło i grasuje po godzinach w twoim systemie, zastaw na niego pułapkę. Sposób wykonania tej czynności opisujemy w poradzie Demaskowanie szpiegów w swoim systemie. go.pisurl.pl/667c0wln. Przeglądanie internetu, leżąc na kanapie, jest bardzo wygodne. Zadbaj o to, aby sąsiedzi nie przechwytywali danych przesyłanych przez ciebie w swojej bezprzewodowej sieci. Szyfrowanie WPA. Najważniejszym aspektem w zabezpieczeniach sieci WLAN jest szyfrowanie. Powinieneś skonfigurować je w routerze, podłączywszy elementy sieci tymczasowo poprzez kable. W przeciwnym razie sąsiad przechwyci hasło wysyłane w postaci jawnej. Wskutek tego przerwiesz łącze bezkablowe ze swoim notebookiem. Następnie ustawisz w nim tę samą metodę szyfrowania. szyfrowania dla adaptera sieci WLAN i nawiążesz połączenie bezprzewodowe, podając to samo hasło, które wpisałeś uprzednio w routerze. Pod żadnym pozorem nie używaj szyfrowania WP. Stosowany w nim klucz statyczny sprawia, że jest wyjątkowo łatwe do złamania. Znacznie lepsze okazują się WPA i WPA2 w połączeniu ze sprytnie dobranym hasłem, patrz wyżej. SSID. SSID Service Set Identifier to identyfikator Twojej sieci WLAN. Definiując go, powinieneś unikać określeń, które mogłyby zdradzić stosowany sprzęt, zastosowanie sieci lub jej umiejscowienie. W ten sposób utrudnisz zadanie osobom, które próbują włamywać się do losowo znalezionych sieci. Filtrowanie adresów MAC. Ponadto powinieneś włączyć w swoim routerze filtr adresów MAC. Każda sieciowa ma swój unikalny identyfikator, tak zwany adres MAC. Jeśli skonfigurujesz swoją sieć WLAN tak, aby akceptowała tylko urządzenia o wybranych adresach MAC, nie podłączy się do niej teoretycznie żadne urządzenie spoza Twojej sieci. Praktycznie można jednak manipulować adresy MAC. W niezabezpieczonej sieci WLAN agresor może ustalić adres dozwolonego urządzenia i przydzielić swojemu ten sam identyfikator MAC. S. 2.153.618 Ochrona danych w podróży. Powyższe porady pomogły Ci zabezpieczyć swój komputer w domu i w pracy. Jednak w trakcie transportowania danych w notebooku lub na dysku USB jest niebezpieczeństwo, że dostaną się w niewłaściwe ręce. Szyfrowanie w Windows. Uprawnienia systemu NTFS nie wystarczają do ochrony poufnych danych. Wystarczy uruchomić przenośny system z płyty Livex, na przykład Linux lub Vista.pe, aby uzyskać pełny dostęp do zasobów na dysku EFS. Środowiska XP Professional i Vista Ultimate zapewniają przezroczyste szyfrowanie EFS Encrypting File System w eksploratorze. Określenie przezroczyste oznacza, że osoba, która zaszyfrowała pliki domyślnie i ich nazwy są wyświetlane na zielono, nie musi odszyfrowywać ich ręcznie przed użyciem. Może z nich korzystać jak ze wszystkich innych plików. Intrus, który dostał się do zasobów poprzez płytę Livex, może obejrzeć nazwy plików, lecz nie ujrzy ich zawartości. Aby zaszyfrować plik lub folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy, po czym wskaż właściwości kreska ogólne kreska zaawansowane i zaznacz pole wyboru szyfruj zawartość. Aby zabezpieczyć dane, za pierwszym razem Windows utworzy dwa klucze, prywatny i publiczny. Każdy z wybranych plików zostanie zaszyfrowany przy użyciu oddzielnego, generowanego losowo klucza, ten zaś zostanie zakodowany publicznym kluczem użytkownika i dołączony do pliku. Po przywołaniu pliku przez prawowitego właściciela jego treść zostanie odszyfrowana za pomocą jego klucza prywatnego. EFS stosuje bardzo skuteczne szyfrowanie hybrydową metodą ES. Zaszyfrowane pliki można przekształcić z powrotem na jawną postać tylko za pomocą ich klucza prywatnego, dlatego w międzyczasie nie wolno ci zmieniać swojego hasła. W przeciwnym razie dotychczasowy klucz stanie się bezużyteczny. Na wszelki wypadek powinieneś utworzyć tak zwany agenta odzyskiwania, który pozwoli ci odzyskać dostęp do swoich plików, gdy stracisz swój prywatny klucz lub ulegnie on uszkodzeniu. Użytkownicy systemów, które nie są wyposażone w EFS, mogą zastosować program TrueEncrypt, patrz dalej. Menedżer haseł. W internecie trzeba pamiętać wiele haseł, szczególnie użytkownicy serwisów takich jak PayPal, Allegro, eBay czy banków online-owych popadną w tarapaty, gdy ich dane trafią w niepowołane ręce. Sejfne hasła. Abyś nie musiał przechowywać w pamięci licznych haseł, powinieneś zachować je najlepiej w zaszyfrowanej bazie haseł. Możesz ją założyć na przykład za pomocą programu KeePass dostępny pod adresem go.pis.world.pl/bc2d. 6. Utwórz bazę poleceniem file kreskaniu. Wpisz hasło główne. Jest to jedyne hasło, które będziesz musiał zapamiętać. Teraz możesz wzbogacać bazę o nowe wpisy, klikając prawym przyciskiem myszy wolne miejsce i wskazując polecenie ATT. Wypełnij żądane pola. Po dodaniu wpisu możesz w dowolnej chwili podglądać w jawnej postaci lub modyfikować hasło. Hasła w przeglądarce. Nieco łatwiej posługiwać się hasłami dostępowymi do serwisów internetowych, które nie są tak poufne, na przykład do forów internetowych. Możesz skorzystać z wewnętrznej bazy haseł Firefoxa, a nawet zabezpieczyć ją hasłem głównym. Gdy po raz pierwszy zalogujesz się w forum internetowym, w górnej części okna pojawi się pasek umożliwiający zapisanie danych dostępowych. Wówczas adres URL, nazwa użytkownika i hasło zostaną umieszczone w bazie, którą możesz przywołać, klikając narzędzia kreska opcje kreska bezpieczeństwo kreska zapamiętane hasła. Aby ją zabezpieczyć, zaznacz pole wyboru używaj hasła głównego i wpisz nowe hasło. Od tej pory będziesz musiał podać je tylko raz w każdej sesji Firefoxa, a pola logowania będą wypełniane automatycznie. W Internet Explorerze 7 hasła są zachowywane przez funkcję autouzupełniania. W tej przeglądarce nie można jednak ochronić ich hasłem głównym, więc odradzamy korzystania z tej możliwości. Pendrive. Dyski Pendrive gromadzą mnóstwo danych na niewielkiej przestrzeni. To bardzo praktyczne. Jednak ryzyko zgubienia takiego nośnika okazuje się duże. Powinieneś więc szyfrować zawartość dysku. Pomoże Ci w tym bezpłatny TrueCrypt dostępny pod adresem go.pisworld.pl/bddf2. Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, włóż pendrive do portu USB i kliknij Create Volume. Wybierz opcję Create a Volume with Hinanon System Partition /Device. W kolejnym oknie dialogowym wskaż standard TrueCrypt Volume. Kliknij Select Device i zaznacz napęd do zaszyfrowania. Jako metodę szyfrowania wybierz AES, a jako funkcję haszującą RIPMD160. Kliknij dwa przyciski dalej, a potem use keyfile i keyfiles. W kolejnym oknie wskaż generator random keyfile. Poruszaj losowo myszą w różnych kierunkach i kliknij generate and save keyfile. Zapisz plik pod nazwą truecrypt.key na przykład. W folderze Moje dokumenty. Potem kliknij kolejno Closer i Add File. Teraz wskaż utworzony uprzednio plik truecrypt.key i potwierdź przyciskiem około. Na koniec trzeba sformatować pendrive. A. Zwiększ bezpieczeństwo wartości haszującej. Poruszając losowo myszą, potem kliknij Format. Gdy program upora się z zadaniem, kliknij Exit. Gotowe.